Dziękuję od razu z wejścia za podjęcie mnie w tak miłym gronie. Ja się nazywam Jagoda Anczakowska, jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzisiaj chciałabym Państwu króciutko opowiedzieć o poradnikach dobrego umierania, ale też o jakby tle historycznym, skąd się taka forma pisarstwa wzięła. Tym się ogólnie zajmuję. Już od 2 lat badam tego typu poradniki. Uważam to za źródło niezwykle ciekawe, związane z pojęciem mentalności ludzi danej epoki. Ja jestem akurat nowożytnikiem, zajmuję się głównie XVII wiekiem, od niedawna XVIII również. Także sytuacja jest taka, że chciałam Państwu króciutko opowiedzieć na samym początku wykładu o tle historycznym tego typu pisarstwa. Cofniemy się aż do starożytności. Słyszałam, że już pewne wątki były dzisiaj poruszane na mszy, także je tylko delikatnie wspomnę. Potem przejdziemy do średniowiecza. Króciutko Państwu opowiem, jak powiedzmy ten obraz budował się na przestrzeni wieków. Później w drugiej części wykładu przejdziemy, znaczy ja się spodziewam tak czasowo plus minus, że pierwszy poradnik omówimy jeszcze przed drugą kawką. Także prawdopodobnie uda nam się do tego dojść, jeżeli nie, to w drugiej części przejdziemy do poradników tych staropolskich. Króciutko na początku powiem Państwu, jak wygląda sytuacja. Taki jest ogólny zarys. Mamy początki myślenia o śmierci. Tak naprawdę jest to w części naturą człowieka, żeby zastanawiać się na temat śmierci. Od kiedy tak naprawdę człowiek zdawał sobie sprawę z tego, że umrze, zastanawiał się nad tą naturą. Więc nie dziwota, że starożytni filozofowie również zajmowali się tą kwestią. Tutaj przede wszystkim warto skupić się na chwilę na tym konkretnym wpływie. Tutaj mamy takich twórców właśnie jak Seneka, Epikur. Przede wszystkim ja tutaj będę kłaść nacisk na Senekę, ponieważ autorzy moich poradników również kładą na jego nacisk. Natomiast potem przejdziemy sobie króciutko do tej kwestii związanej z ojcami Kościoła. Słyszałam, że Państwo dzisiaj już słuchali o świętym Ambrożym, więc o nim też przez sekundkę będzie. A później przejdziemy do tak zwanych traktatów wzorcowych. Ta terminologia związana z tym konkretnym nazewnictwem bierze się od Macieja Włodarskiego. To jest taki polski badacz, który zajmował się Ars Moriendi. On jest polonistą, więc akurat to podejście jest troszeczkę inne. Natomiast jest on jednym z wybitnych znawców, jeżeli chodzi o ten rodzaj sztuki. Jeżeli weźmiemy sobie na tapetę, na sam początek, samą nazwę Ars Moriendi, no jest to sztuka umierania. Nie wynika ona bezpośrednio z jakiegoś takiego smutnego czy nabożnego pojęcia śmierci na takiej zasadzie, że mamy tylko takie klapki na oczach, widzimy tylko śmierć. Sytuacja jest taka, że po części wynika to też ze sztuki dobrego życia, Ars Viventi, która idzie ramię w ramię razem z nią. Na początku szczególnie mamy takie przekonanie, że dobre życie jest jednoczesne z dobrą śmiercią. Dlatego warto mieć to też na uwadze, że nie wynika to tylko i wyłącznie z jakiegoś konkretnego momentu śmierci. I chciałabym, żeby Państwo też na sam początek nie wychodzili z takiego założenia, że to chodzi tylko i wyłącznie o moment śmierci. Dajcie mi gromnicę w rękę, już dajcie mi spokój. Także jest to proces długofalowy, który będzie się potem przekładał na ten finalny moment. Jeżeli skupimy się przez sekundę jeszcze na tej nazwie, spojrzymy sobie na parę cytatów od pierwszych filozofów, którzy zajmowali się śmiercią. Mamy tutaj właśnie Senekę, mamy Epikura, mamy Cicerona, bardzo często cytowanych również przez autorów poradników, jak później, wcześniej przez ojców Kościoła. Istnieje taka terminologia, często właśnie w przypadkach poradników i innych druków takich dewocyjnych, często się zwracają ci pisarze na temat, nazywają po prostu ich mistrzami pogańskimi, co nie jest jakąś pejoratywną formą, natomiast wskazuje na wczesny rodowód bardziej i legitymizuje też do pewnego stopnia ich rozważania. Więc jeżeli spojrzymy na te cytaty, na obranej w takim kierunku drodze życia czekają cię skarby szlachetnych nauk, zamiłowanie i ćwiczenie się w cnocie, zapomnienie o namiętnościach, umiejętność życia i umierania, głęboki i trwały pokój. Seneka o krótkości życia będzie często przywoływany w wielu przypadkach, szczególnie ostatni autor, jeżeli nam się uda na spokojnie go wtłoczyć nam tutaj w cykl wykładu, będzie nawet polemizował z Seneką do pewnego stopnia, będzie się z nim cały czas spierał do pewnego stopnia. Później mamy Epikura, przygotuj się do śmierci, nawet jeśli przejść do bogów byłoby dla ciebie dogodniej. I czymże innym jest odkrywanie duszy ciała, jeśli nie nauką umierania. Tutaj bezpośrednio w żadnym z tych cytatów Ars nie występuje. Słowa, które są tam, wykazują po prostu takie podejście do śmierci, które wskazuje na to, że jest to coś, czego można się nauczyć, że jest to podejście na zasadzie, tak jak nie, może nie tak jak uczymy się jakiegoś rzemiosła, czy uczymy się jakiegoś zawodu, cokolwiek, co uczymy się, to jest bardziej nastawienie wcześniejsze, ale ze względu też na późniejsze podejście, które wskazuje na to, że istnieją ćwiczenia duchowe, które przygotowują na śmierć, jest to jak najbardziej adekwatne nazewnictwo. Jeżeli chodzi o ojców Kościoła, tutaj też króciutko opowiem o sytuacji, jaką mamy. Pierwszym takim traktatem poświęconym śmierci będzie traktat świętego Cypriana. Sytuacja na tamten czas była dosyć nieciekawa. Była kwestia związana z prześladowaniami chrześcijan. Była kwestia związana z epidemiami. I będziemy też obserwować przez cały okres, którym się będziemy zajmować, że do pewnego stopnia tego typu poradniki, traktaty na tym etapie jeszcze są głównie ku pocieszeniu i jej daniu jakiegoś może nawet nie natchnienia do samoascezy jeszcze na tym etapie, co pocieszenia, ponieważ te pierwsze traktaty skupiają się głównie na zbawieniu, na kwestii zbawienia oraz na tym, znaczy wychodzą głównie z założenia, że to jest tak trochę po staropolsku już polecę, że kto żył dobrze, źle umrzeć nie może. Czyli do pewnego stopnia mamy tutaj, wychodzimy z tego założenia, że bardziej rozmawiamy o tych późniejszych benefitach niż tym przygotowaniu, które jeszcze nas czeka docześnie. Świętego Ambrożego już Państwo poznali na mszy, ale króciutko powiem jeszcze dokładnie, jak to wyglądało, bo tam właśnie było bardzo dużo właśnie zapożyczeń też z filozofii starożytnej i też głównie tej kwestii związanej z tym, może nie tyle jeszcze przygotowaniem, co nastawieniem po prostu w stronę śmierci. Tego to właśnie dotyczyło. Oczywiście tutaj jeszcze dwa dzieła świętego Augustyna, Jan Chryzostom i święty Anselm też jest ważny tutaj w tej kwestii. Święty Anselm z Kantemery to już późniejsza dosyć kwestia, bo tutaj mówimy drugi, trzeci wiek, IV wiek, a święty Anselm to około 1000 roku. Natomiast warto go tutaj wrzucić w to grono, bo wydaje mi się po lekturze tych poradników, jak również zaznajomieniu się z traktatami wzorcowymi, że jest on bardzo, bardzo ważny, ponieważ święty Anselm popełnił takie dzieło, które jest bezpośrednio związane z procesem dobrego umierania, tak na zasadzie już trochę podręcznikowej. Bo powoli zaczyna nam się robić ten zrąb takiego poradnika. Bo czym się różni tak naprawdę dzieło teologiczne, jakiś konkretny wywód od tego poradnika? Poradnik, jak sama nazwa wskazuje, daje praktyczne porady. A jeżeli mamy dzieło poświęcone śmierci, są tam refleksje. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co zrobił święty Anselm, jest to dosyć ciekawa forma. Co on przygotował? Mianowicie on podszedł do tematu trochę inaczej, przygotował listę pytań, którą można zadawać, znaczy nakazuje się zadawać umierającemu w momencie śmierci. Tam są pytania, proszę Państwa, tam są pytania związane ze zgadzaniem się. To jest trochę jak takie wyznanie wiary do pewnego stopnia, ale też chodzi tam też o pytania związane z grzechem, żałowaniem za grzechy, ewentualnym rozliczeniem, czy czegoś ten umierający nie chciałby jeszcze załatwić. Więc przechodzimy powoli z tej sfery, takiej trochę w powietrzu, która jest refleksją, do praktycznych porad. Co w późniejszych momentach będzie się okazało bardzo zbawienne, ponieważ mamy tak, jeszcze mamy kilka dzieł, które inspirują te traktaty wzorcowe. Mianowicie, możemy tutaj tak polecić jednym tchem, mamy traktat Henryka Suzo, mamy tutaj przypisywany jeszcze traktat poświęcony. Na sam początek mamy traktaty, które są związane bezpośrednio z dbaniem o umierających. Czyli pokrywamy też tą stronę praktyczną. Schodzimy z powrotem z nieba na ziemię. Mamy sytuację, gdzie ta sfera duchowa wchodzi, tak powiem, do łoża śmierci, przy łoże śmierci. I zastanawiamy się nad tym, jak człowiekowi w ostatnich jego momentach życia pomóc, ułatwić po prostu przejście na tą drugą stronę. Jeżeli chodzi o właśnie Henryka Suzo, o którym wspomniałam, wprowadza on też taki termin, może nie wprowadza terminu, bo to jest zawsze był problem, ale pisze bezpośrednio na temat śmierci nagłej. I tutaj śmierć nagła jest dosyć ciekawym tematem, ponieważ nie wiem, na ile państwo rozważają tę kwestię, ale wszyscy znamy od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw na spanie. Od nagłej, niespodziewanej śmierci, wybaw na spanie, tak? Wszyscy znamy. Jeżeli chodzi o sytuację śmierci nagłej, jeżeli zestawimy to, że istnieje wiedza związana z tym, że trzeba się przygotować do śmierci, no to przecież takie zjawisko jest jak najbardziej niepożądane. W dzisiejszych czasach możemy, niektórzy ludzie mogą mieć taki pogląd, że a, byle szybko. Ale jeżeli weźmiemy ten pryzmat przygotowania i wiedzy o tym, że takie przygotowanie powinno być, jest to absolutna tragedia. Ja w swoich badaniach zajmowałam się nie tylko polskimi poradnikami, ale również angielskimi. I tam trafiłam na taką wzmiankę związaną z... znaczy to nie była wzmianka, bo musimy też założyć, że do pewnego stopnia te poradniki to nie jest na takiej zasadzie, że mamy jakąś broszurkę, która nam mówi połóż się, rób to, to i tamto, ale też mamy w tym wszystkim wtłoczone modlitwy, no bo to jednak są pisma dewocyjne. I trafiłam tam na taką modlitwę przeznaczoną, i co cytuję, dla kobiet w ciąży, marynarzy, podróżników, kupców i innych wybierającym się w daleką podróż. Czyli sytuacje, kiedy były ryzykowne, było ryzyko nagłej śmierci, było to problemem i ludzie chcieli się przed tym jakoś uchronić. Zresztą przy polskich poradnikach również trafimy na wzmianki i problematykę śmierci nagłej. Raz, że człowiek jest nieprzygotowany, dwa, pytanie, co z duszą? Czy to jest zdrowy, czy patologiczny stan, żeby tak szybko po prostu rozstawać się z życiem? Nie tylko pod względem przygotowania, ale też takich technicznych aspektów. Jeżeli chodzi jeszcze o tą inspirację, warto spojrzeć na te traktaty wzorcowe. Jeżeli... Jeszcze nie mam wzorcowych. O, tutaj mam jeszcze. O, przepraszam. Czynniki stojące za popularyzacją tego. Jeżeli popatrzymy jeszcze raz na przykład na tego świętego Cypriana, popatrzymy na te wszystkie czynniki, mamy kwestie związane z problemami, trudnościami w życiu. No bo jeżeli mamy dookoła epidemię, choroby, nagłe zmiany klimatu, mamy wojny, które coraz bardziej na przestrzeni wieków idą w stronę też ludności cywilnej. Coraz bardziej jest ona zaangażowana w te konflikty, coraz bardziej staje się ich ofiarą. To musimy mieć jakieś narzędzie, żeby tych ludzi uspokoić. Więc na tej zasadzie również tych poradników się pojawia coraz więcej. Do tego ja jeszcze dorzucę taką cegiełkę może trochę do przodu. Mamy rozwój zainteresowania indywidualnym przeżywaniem właśnie sytuacji takich jak śmierć, indywidualizowaniem wiary. Dewocja moderna też tutaj ma niemałą rolę, przy czym jeżeli chodzi o poradniki, którymi ja się zajmuję, o którym Państwu też opowiem w późniejszej części wykładu, warto też zwrócić uwagę na kontrreformację. No bo jeżeli reformujemy i robimy nagle religię dla człowieka, no to ci, którzy zostają, muszą też mieć coś zaoferowania dla człowieka. Muszą mieć możliwość przekazu bezpośredniego, który tworzy jakiś nadaje jakąś nową jakość tej wiary. Także, jeżeli chodzi o nasilenia tego typu zjawisk, no to widzimy gdzieś tam w ogniskach epidemii, prześladowań, wojen, będzie tego po prostu więcej. I tutaj chciałam Państwu opowiedzieć jeszcze o tych traktatach wzorcowych. To jest XV wiek, więc powoli zbliżamy się ku tej kwestii nowożytnej. Takie traktaty mamy trzy, według Wodarskiego. I ogólnie konsensus jest taki, że są to takie trzy oficjalne pierwsze poradniki. Najpierw porozmawiamy o Janie Gersonie. Żanie Gersonie, Janie Gersonie, zależy jak Państwo wolicie. Był teologiem francuskim związanym... Jeżeli chodzi o Gersona, to dzieło wychodzi koło 1408 roku. Ono działa trochę na zasadzie katechizmu. Jeżeli się cofniemy troszeczkę, tutaj macie Państwo dokładne nazwy tych dzieł. Tutaj, jak nazwa nam wskazuje, możemy rzucić okiem, jest to... Nie mamy tu żadnego Ars Moriendi, nie mamy tu... Moriendi mam na końcu w sumie. Więc jest to jedna z trzech poruszanych tematów, w ogóle w tym dziele. Chodzi tam też o dobrą spowiedź, o dekalog, czyli jest to taki katechizm do pewnego stopnia. Trafiłam na wzmiankę w takim zachodnim opracowaniu, że też mogło to działać na zasadzie takiego podręcznika też dla konwertytów, żeby im wytłumaczyć, o co w ogóle chodzi. Jeżeli chodzi o podejście Gersona do śmierci, warto spojrzeć na kwestie związane z powrotem, z tym przygotowaniem na zasadzie zewnętrznej, że my przygotowujemy kogoś na śmierć. Bo Gerson mówi tutaj też o niesieniu posługi, w jaki sposób zajmować się takim chorym. Przy czym bardzo ciekawy jest też aspekt personalizacji doświadczenia tego umierania. Jeżeli chodzi o te ramy, które potem będą wykorzystywane w dalszym ciągu tworzenia tego typu pisarstwa. O co mi chodzi? Mianowicie, Gerson wprowadza coś takiego, jak... może nie na tyle, że wprowadza, bo prawdopodobnie było już to częścią tego, powiedzmy, rytuału dookoła osoby umierającej. Natomiast podkreśla on tutaj, że warto takiemu umierającemu umilać czas poprzez czytanie żywotów świętych, poprzez modlitwę, żeby być z nim po prostu jakoś... No bo rozumiecie Państwo, no niezręcznie trochę się stoi przy osobie umierającej. I jeżeli mamy okazję wejść w jakąś interakcję, nawet poczytać coś tej osobie, jest to jak najbardziej wskazane, przynajmniej w wypadku Gersona. Później w kolejnych poradnikach też bardzo często będzie o tym wspominana ta kwestia. Przy czym Gerson wprowadza aspekt personalizacyjny. Mówi, że warto by było wiedzieć, jaki święty najbardziej odpowiadał umierającemu. Do kogo chciałby, żeby się w jego intencji modlono. Także jest to bardzo ważna wzmianka, która później będzie miała też dalsze pokłosie w pozostałych poradnikach. Jeżeli chodzi o Ars Moriendi Mateusza z Krakowa, przypisywany Mateuszowi z Krakowa, bo jest to bardzo kwestia sporna. Dużo też poradników i fragmentów pominęłam, jeżeli chodzi o średniowiecze, ponieważ są one też często anonimowe albo pseudoagustiańskie. Także jest to kwestia sporna do tej pory. Badacze z XIX wieku negują to, potem Wodarski to znowu przyciąga. Także tutaj jest kwestia sporna, czy to był Mateusz z Krakowa. Załóżmy, że na potrzeby nawet tego wykładu jest on przypisywany Mateuszowi z Krakowa. Jest to bardzo ciekawe dzieło, ponieważ w przypadku Mateusza z Krakowa to dzieło rozeszło się dosyć mocno po Europie, a przy okazji jeszcze wrócę w momencie do Gersona, bo to są traktaty, które były powielane dosyć mocno jak na tamten czas. Była też kwestia tego, że chyba, jeżeli dobrze pamiętam, Gersona poradnik rozszedł się po Europie przy okazji soboru w Konstancji. I w tym momencie każdy pojechał ze swoją kopią łacińską do domu. Ludzie mieli taką możliwość, żeby się zapoznać z tym i też jakby to jest do pewnego stopnia, jak my mamy taką sytuację w dzisiejszych czasach, że powiedzmy pojawia się jakiś trend, pojawia się coś nowego, no to tu się powoli rozchodzi po świecie. Natomiast ta globalizacja do pewnego stopnia rozchodziła się trochę szerzej w czasie, no bo dzisiaj mamy szybką pocztę, mamy paczkomaty, mamy internet, także wszystko jest szybsze. Natomiast wtedy no troszeczkę musiało to potrwać, zanim ktoś to zrozumiał, przetrawił i zaadaptował do swoich potrzeb. Wracając do Mateusza z Krakowa. Jest to dosyć poczytny traktat. Jego wydania występują w wielu archiwach, muzeach, bo było ich dosyć dużo, był przedrukowywany. Dlaczego jest taki ciekawy? Ponieważ on wyjaśnia śmierć na zasadzie walki do pewnego stopnia. O co chodzi z tą walką? Mamy sytuację, gdzie dusza człowieka jest przedmiotem walki między siłami dobra i zła, między diabłami i aniołami. I tutaj mamy taką rycinę właśnie z Ars Moriendi. Nie powiem Państwu, która to jest dokładnie pokusa, jeszcze aż tak dobrze tego nie studiowałam. Ale w momencie, kiedy to idzie do druku, ma to automatycznie ilustrację. Działa to trochę też na zasadzie Biblii Pauperum. Biblia Pauperum była stworzona po to, żeby ludzie niepiśmienni mogli zapoznać się z przypowieściami, ogólnie z tym, co w Biblii jest. Natomiast tutaj jest jedna strona tekstu i druga strona jest ryciną. W założeniu mamy 5 pokus szatańskich, jedna z nich tutaj przedstawiona, i 5 napomnień anielskich. Czyli ta wojna jest do pewnego stopnia wygrana z automatu i wyrównana. Czyli na każdy argument, który diabły mają, aniołowie mają jakieś rozwiązanie. Czyli mamy 10 razem, przy czym jeszcze w wielu wydaniach Mateusza z Krakowa, domniemanego Mateusza z Krakowa, mamy dodatkową jedną ilustrację z ważeniem duszy człowieka. Jeżeli chodzi o te pokusy, bo pewnie to Państwa ciekawi, tak zakładam, mnie bardzo ciekawiło, czym może grzeszyć człowiek umierający? No to jest dosyć taki abstrakcyjne, nie? Także warto się nad tym chwilę skupić, bo to nam się przyda również przy dalszych poradnikach. Pierwszą pokusą jest tak naprawdę niestałość wierzy. Diabeł się stara przekonać umierającego, że nie ma się czego już naprawdę bać, że to już jest koniec i tak naprawdę poddaje wątpliwość istnienia nieba czy piekła i tak naprawdę no to już jest sprawa załatwiona, nie? Umierasz tak naprawdę. Drugą pokusą jest rozpacz. I diabeł w tym momencie trochę obraca się w drugą stronę i mówi: ale przecież ty jesteś taki grzeszny. Przecież tyle nagrzeszyłeś, tyle złego zrobiłeś w życiu. No to już też jesteś przegrany tak naprawdę na starcie. Trzecią pokusą jest zniecierpliwienie. I ono odnosi się bezpośrednio do tej frustracji związanej z umieraniem. To jest ból. To jest cierpienie często. To jest zniecierpliwienie. Jest to no, trudny proces. I w tym momencie ten diabeł dodatkowo jeszcze nie dość, że właśnie potęguje to cierpienie i jakby nastawia też na beznadziejność tej sytuacji, co będzie też w kolejnych pokusach, to jeszcze przy okazji nastawia na całe to grono, które otacza zmarłego umierającego. Czwartą pokusą jest pycha. Czyli diabeł w tym momencie wraca się znowu na drugi bok i mówi: ale przecież ty jesteś takim dobrym człowiekiem i ty tak teraz cierpisz. No to dlaczego ty miałbyś nie zasługiwać na niebo? I to jest... Sytuacja jest taka, że te grzechy czy te pokusy, one będą się trochę transformować na przestrzeni lat. Potem z 5 zrobi się głównie 3. I on zawsze zostaje ta pycha. Czyli nie wygląda to na takiej zasadzie, że możemy zapewniać kogoś o tym, że na pewno zrobił wszystko świetnie i jest już gotowy do zbawienia. I jeżeli chodzi o tą ostatnią pokusę, to jest chciwość. Szatan przypomina umierającemu o tym, ile majątku zgromadził, czy zgromadził, i o tym, jak będzie musiał to wszystko zostawić. I oczywiście na każdą taką pokusę aniołowie mają sposób, mają jakieś rozwiązanie, napomnienie i w ten sposób ta walka jest tak wygrana. No i następny traktat, do którego sobie przejdziemy, jest to traktat Domenico Capranici. To jest bardziej taki traktat na zasadzie filozoficznej. On tam zastanawia się nad naturą śmierci, bardzo często odnosi się do filozofii starożytnej, ale ten motyw walki też tam występuje. Natomiast tu już wchodzi nam ta kwestia związana z nie tyle przedstawieniem i zilustrowaniem tej walki, jak tym, jak się bronić dokładnie. Taki motyw tanatomachii często będzie nam się powielał, że moment śmierci jest momentem walki. I powiedzmy, był taki jeszcze polski twórca poradników, nazywał się Piotr Atoniusz, on był akurat protestantem. I on cały swój traktacik, on się nazywał Tanatomachia, to jest bój ze śmiercią, on poświęcił cały ten traktacik, raz, że tam negował pewne kwestie związane oczywiście z jakimiś dewocjonaliami w otoczeniu Boża śmierci i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo jeszcze cały ten traktat jest poświęcony tak naprawdę rozpisaniu tej walki między diabłem a aniołami o duszę ludzką. Natomiast tutaj człowiek występuje w takiej roli wojownika, że on ma tarczę, że ma zbroję i jakby kolejne elementy tych cnót chrześcijańskich są jego orężem do pewnego stopnia. I tutaj już możemy tak naprawdę przejść sobie do części drugiej poświęconej bezpośrednio tym polskim lub tłumaczonym na polski poradnikom, które pochodzą przede wszystkim z XVII wieku. I zanim przejdziemy do samej treści, warto się zastanowić chwileczkę nad tym, kto to pisał, dlaczego to pisał i z jakimi założeniami wychodził. Zwykle autorami tego typu poradników były osoby duchowne, przy czym nie zawsze. Tutaj mamy taki wyjątek dosyć ciekawy w postaci naszego pierwszego autora, który będziemy omawiać. Był to człowiek, który całe prawie swoje życie spędził jako człowiek świecki, był właścicielem drukarni. Nie zmienia to faktu, że był bardzo pobożną osobą, która się tym interesowała. Natomiast ze względu trochę na okoliczności życiowe, podczas jednej z zaraz stracił całą rodzinę i tak naprawdę nie pozostało mu nic innego, nie poczuwał się do tego majątku. To była drukarnia w Krakowie, to był majątek. Także on się już nie poczuwał do tego, że musi się tym zajmować, bo jakieś takie wypalenie widocznie odczuł i został osobą duchowną na ostatnie lata tak naprawdę swojego życia. Zwykle to są poradniki katolickie. No, wynika to z tych myśli, z tej wielowiekowej tradycji, ale też zdarzają się poradniki protestanckie, nawet na gruncie polskim, o Piotrze Artymiuszu Państwu już chwilę opowiedziałam. Jeżeli chodzi o inne poradniki tłumaczone na polski, mamy jeszcze Drelincourta. I oczywiście, jako że tak jak mówiłam, te dzieła rozprzestrzeniają się po Europie albo mają właśnie ten charakter taki jak ten Mateusz z Krakowa, czyli jest diabeł, jest anioł i jest walka, albo taki jak Capranica czy Gerson, czyli to przygotowanie duchowe bardziej niż ilustrowanie tego procesu. Jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, kto tak naprawdę miał dostęp do tych poradników, no to szlachta polska miała takie swoje inwentarze, w których takie miała na wszelki wypadek do pewnego stopnia. Widzimy to po prostu nawet po ilości kopii tych tych poradników. Zwykle wygląda sytuacja tak z perspektywy archiwów do pewnego stopnia, że tak naprawdę każdy ma swoją kopię. Czyli to było drukowane w dosyć dużych ilościach. Do tego jeszcze Państwu pokażę taką fotografię. To jest mój palec i moja ręka. Widzicie Państwo zegarek ten sam. To jest, chciałam tutaj to wrzucić ze względu na to, żeby zilustrować Państwu, jak taki poradnik w nowożytnej Polsce wygląda. To jest taka forma do pewnego stopnia jak modlitewnik. One są nieco trochę inaczej wycięte, no bo teraz mamy do czynienia z modlitewnikami, które mają standardowy rozmiar. One mają się zmieścić do tej kieszeni. Oni mieli chyba trochę większe kieszenie niż my. Ale widzicie Państwo tak po wielkości mojego palca, że to nie jest zbyt duże, prawda? Także ma być to format kieszonkowy. Ma to być zawsze gdzieś na podorędziu, żeby to nie była jakaś wielka księga, wielki wolumin, bo w wypadku właśnie tamtych traktatów, no to było to misko, tak naprawdę. Nie zmienia to faktu, że też zdarzają się, na przykład jest jeszcze taki tłumaczony też na język polski traktat świętego Roberta związany, to jest też w tym nurcie powiedzmy jezuickim, o którym też chwileczkę sobie powiemy, tworzenia treści związanych z dobrym umieraniem. Natomiast no to już jest trochę większe, to jest książka. Jeżeli cofniemy się jeszcze na sekundkę, mamy też zjawiska, gdzie mamy dedykowanie poradników. Większość tych poradników, tak jak Państwo widzicie, mamy tutaj nauka, socjety z Jezus, tu mamy Mariannie Katarzynie Działdyńskiej dedykowane. Czyli raz, że były dedykowane, no ze względu na fundację ktoś musiał wyłożyć na to pieniądze, żeby to wydrukować. A druga kwestia też jest taka, że były dedykowane bezpośrednio zgromadzeniom. Mamy taki dobry przykład właśnie Cyryla od świętego Franciszka, praktyka dobrej śmierci matkom i siostrom zakonnej świętej Marii Panny z Góry Karmelu, reformacyjnej świętej matki Teresy. Więc mamy dedykowany bezpośrednio zakonnicom poradnik. Jeżeli popatrzymy na taki typowy układ i kwestie, które mogą być poruszane w tych poradnikach, no to ja trochę polecę tutaj naszym pierwszym autorem, jako taki spis treści go trochę potraktowałam, bo on ma takie konkretne wyliczenia ze względu na swoją formę. On wylicza, że będę się zajmować tym, tym, tym i tym. Mamy czas życia, czyli co zrobić jeszcze, jeżeli jesteśmy sprawni, jesteśmy w pełni władz umysłowych, możemy coś jeszcze zrobić, co zrobić, żeby się przygotować do dobrej śmierci. Mamy drugi fragment, czyli sposoby. I właśnie w tym czasie życia mamy tak, mamy pożytki wynikające z myślenia o śmierci, bo jest to do pewnego stopnia traktowane jako cnota. Dlaczego cnota? Wielu autorów ma różne interpretacje tej kwestii. Jeżeli chodzi o takie pożytki, to one mają zwykle bezpośrednio wymiar duchowy. Czyli ta myśl, że śmierć jest nieunikniona, trzyma tego czytelnika, tego człowieka w ryzach do pewnego stopnia, na takiej zasadzie, że z tym zamysłem, że śmierć prędzej czy później nadejdzie, ta jego wiara jest mocniejsza i też jakby ta dojrzałość i do pewnego stopnia odpowiedzialność i świadomość tego prowadzi też do pewnego stopnia do dobrego życia. I oczywiście zarówno w przypadku starożytnych, jak i ojców Kościoła, jak i traktatów wzorcowych, jak i też tutaj będziemy mieli kwestię oswajania śmierci. I to jest ten główny nabytek, powiedzmy, do tych poradników, który oni czerpią z filozofii starożytnej. No bo tam poruszane są kwestie związane z tym, co tak naprawdę oznacza śmierć. Czyli mają na przykład ten motyw życia gospody. Czy działa to na takiej zasadzie, że jeżeli mamy, że nasze życie do pewnego stopnia jest gospodą, z której przechodzimy dalej do życia wiecznego. Czyli ten cały gwar, harmider cichnie, momencie, kiedy z tej gospody wyjdziemy. Tutaj również autorzy będą nam przedstawiać różne sposoby tłumaczenia tej śmierci i oswajania jej, bo ten lęk przed śmiercią jest rzeczą nawet z perspektywy tych teologów, tych mistyków, mamy jednego takiego właśnie mistyka, który załapał się na naszą listę. Dla nich to ten strach, ta bojaźń do pewnego stopnia jest rzeczą naturalną dla człowieka. I wiara jest narzędziem, które pomaga w oswojeniu jej do pewnego stopnia. Są tam też bardziej takie niezwiązane bezpośrednio z modlitwą czy wiarą przykłady, które ja osobiście uważam, że do tego momentu no spokojnie można stosować. I oczywiście czas życia nie byłby pełen, gdybyśmy tym swoim domostwem nie rozrządzili. Jest zarówno w tych zachodnich poradnikach, jak i polskich kwestia związana ze sporządzeniem testamentu jest rzeczą kluczową. Nikt nie umiera bez testamentu. Znaczy, prawdopodobnie ktoś umrze bez testamentu, oczywiście, ale z perspektywy duchowej bycie rozliczonym wobec prawa, wobec swojej rodziny, wobec bliskich jest kluczowa. Raz, że no oczywiście pomaga to w odciążeniu czyjegoś sumienia po prostu, co i też daje na dłuższą metę taką polisę duchową. Ponieważ jeżeli dysponujemy swoim majątkiem, no to oczywiście, szczególnie w tym kręgu polskim, katolickim, kwestia związana z legowaniem pieniędzy na klasztory, na kościoły, na zamawianie mszy świętych jest bardzo ważna. Jeżeli chodzi, to jest bardzo właśnie ciekawe, że ten nacisk na jałmużnę występuje w różnych momentach życia zależnie tak naprawdę od klimatu i od kultury. Więc ja bym tego nie sprowadzała do kwestii stricte katolickiej, że tylko i wyłącznie po śmierci rozdajemy. W wypadku na przykład mamy tutaj w naszym zacnym gronie dzisiaj Francuza. On cały czas podkreśla, że jałmużna jest bardzo ważna na każdym momencie życia i nie jest to absolutnie sprowadzane tylko i wyłącznie do legacji testamentowej. Natomiast w naszym pierwszym poradniku jałmużna jest głównie pośmiertna. Oczywiście czas życia i pełnej władzy często mija bezpowrotnie, więc przechodzimy do czasu choroby. Co taki człowiek może zrobić w momencie choroby? Bardzo często autorzy podkreślają tutaj wagę sakramentów. I sakramenty i umocnienie nimi ma formę takiego przygotowania. Raz, że spowiedź ma być szczera, dwa, że sakramenty mają być przyjmowane, komunia ma być przyjmowana w intencji dobrej śmierci, jak również po prostu to takie przygotowanie, nawet niewiele jest mowy o ostatnim namaszczeniu za dużo. Szczerze powiedziawszy, ta komunia i spowiedź, przede wszystkim komunia, ma największą wagę. Powiem uczciwie, że więcej o ostatnim namaszczeniu mają do powiedzenia protestanci niż katolicy do pewnego stopnia. Tak, w ramach anegdotki. Jeszcze jest kwestia związana z przyjmowaniem pomocy w chorobie. Ponieważ ten aspekt społeczny umierania do pewnego stopnia jest przez autorów poradników ograniczane. O co mi chodzi dokładnie z ograniczeniem? Chodzi tutaj o to, że bardzo często też mieliśmy tutaj tą rycinę i tak dalej, widzimy ludzi wokół umierającego. I do pewnego stopnia na jego korzyść działa to, żeby tych ludzi było możliwie mało. Działa to na takiej zasadzie, że bardzo często autorzy wychodzą z założenia, że spokój umierającego jest rzeczą nadrzędną, ale też w wypadku jednego z autorów mamy też odwołanie do pewnego stopnia takiej żałości, że to otoczenie może do pewnego stopnia wpływać na decyzję umierającego, ale też na to, na jego stan. Więc jakby te grono, które nas otacza w momencie śmierci, musi być starannie dobrane. I do tego nie za bardzo zaleca się oczywiście jakiegoś wchodzenia. Staramy się też izolować tego umierającego czy chorego od spraw zewnętrznych. Do jakiego stopnia? Za momencik przedstawię. I oczywiście te pokusy szatańskie, o których żeśmy już chwileczkę porozmawiali, w przypadku tych poradników nowożytnych, one będą występować w troszeczkę innej formie. Zależy. Tak naprawdę tu jest taka trochę dowolność artystyczna, ale też wychodzenie z pewnego założenia, czy to będziemy mieli trochę taki, może nie konflikt, ale różnicę zdań. Ponieważ możemy mieć sytuację, kiedy mamy tego diabła, który siedzi tam nam dosłownie pod łóżkiem i nas straszy, że jesteśmy pyszni, że jesteśmy gnuśni i w ogóle nie dostąpimy do Królestwa Niebieskiego. Ale możemy też mieć taką sytuację, kiedy człowiek sam sobie jest tym diabłem. I sam sobie przypomina i rozważa w swojej duszy, w swoim sercu i zastanawia się, Boże, co ja zrobiłem albo czego nie zrobiłem. Także tutaj pytanie, czy ten diabeł faktycznie siedzi pod wersalką, czy pod łóżkiem, czy nad łóżkiem, czy to sam człowiek nie napędza się tymi myślami i te jego rozważania nie idą w tą stronę. No i oczywiście mamy też tutaj moment samej śmierci. Mamy kwestie związane z materialnym otoczeniem umierającego, jak i asystowaniem umierającym, co to też jest bardzo pasjonującą kwestią, którą poruszali już wcześniej inni w traktatach wzorcowych, jak i też inspirujących traktaty wzorcowe. Rola tego asystenta, tutaj się posłużę taką terminologią właśnie wyjętą z poradników, jest niezmiernie ważna. To jest zwykle jedna osoba i niekoniecznie musi to być osoba duchowa, aczkolwiek duchowny by się przydał zawsze w takich momentach.